No, witam kochani. I znowu wracamy do naszej audycji. Pytania do Frania. Franek, bo to jest ksywa naszego osadzonego, jest już pod telefonem. Witam!
Cześć Janku, dzień dobry i witam wszystkich Państwa. Dobry wieczór.
Dziś zadać Ci pytanie jeden z oficerów. Tu przeczytam Ci fragment z mojego bloga Daty i Fakty. Wtedy ten pan tam był młodszym oficerem, był podporucznikiem. Dziś to już jest starszy pan, starszy oficer, już na emeryturze. Ja teraz przeczytam ci fragment i po tym fragmencie zapytam o jedno słowo. Posłuchaj.
Fragment pochodzi z mojego wpisu na blogu Daty i Fakty, który zatytułowałem Idziemy w dobrą stronę. Naprawdę, wtedy taką nadzieję miałem. Pamiętam, jak w styczniu 1987 roku całowaliśmy się z Marysią w jej biurze. Do drzwi od sekretariatu zapukał jej asystent. Oznaczało to, że do Majki chce wejść obcy. Swój wchodził bezpośrednio z korytarza. Chłopak zameldował, że dwóch esbeków chce się z Marysią widzieć i nie chcą zostawić broni. Majka zapięła guziki z sukienki, przeładowała pistolet w szufladzie. Proszę, powiedziała do przerażonego chłopaka. Położyła mu rękę na ramieniu i pyta. Tego Napoleona to już całego wypiłam. Została połowa, ale ja nie podam. Jesteś wolny, a koniak jest twój. To mogą być ci, co mi podziurawili bagażnik, Jasiu. Uważaj. Weszli dwaj smutni w garniturach. Widać było, że młodszy, a to oficer, a starszy sierżant, w najlepszym wypadku chorąży, ale sztabowy, miał naprawdę inteligentną twarz. Oficer zameldował, że do Warszawy przyjeżdża delegacja Solidarności z Gdańska i oni chcieliby, aby Marysia się z nimi spotkała. Nie! Oni są przestrzeleni! Odpowiedziała Majka. Zdecydowanie. Młody nie zrozumiał. Starszy powiedział mu coś na ucho. Młody zbladł. Panowie oddali Majce honor skinieniem głowy i wyszli.
Padło tam takie słowo. A to jest z gwary więziennej. Przestrzelony. Ja bym ci chciał tylko zwrócić uwagę na taką rzecz, że Marysia, która tam występuje, ona była majorem wojsk brytyjskich. Człowiek, który zbladł i dostał to słowo, przestrzelony, a najpierw dostał odpowiedź, nie. Tak naprawdę, to nie. To już wystarczało. Ponieważ jak major powie nie, a to jest nie i to jest koniec, więcej nie ma rozmów, ale on dostał jeszcze jedno słowo, przestrzelony. I on uznał, że on jest winny temu. Dlatego tak zbladł. On nas dzisiaj słucha i chciałby, żebyś coś powiedział o tym słowie przestrzelony. Proszę bardzo.
Dobrze, to na początku chciałem tego pana również pozdrowić. W czasie, gdzie działa się tam ta historia, to ja miałem 8 lat, także jeżeli mogę się odnieść do tego słowa tutaj w kwestii więziennej, to musiałbym pierw przedstawić Państwu troszeczkę sytuację, żeby naprowadzić na temat. Ogólnie jest to słowo używane tutaj, zaliczane do higieny, ponieważ higiena jest jedną z najważniejszych rzeczy w funkcjonowaniu codziennym tutaj w więzieniu. I na niektóre osoby też możemy powiedzieć, że są przestrzelone, no ale to może zacznę od początku. Najważniejszą rzeczą tutaj jest mycie rąk, w szczególności po każdym wyjściu z kącika. Na kącik mówimy na toaletę. Jest to miejsce sanitarne. Zdarza się, że niektórzy nie myją rąk, ale to za chwilkę. Obowiązuje nas taka zasada mycia rąk po każdorazowym wyjściu. I tak, jeżeli idziemy, my to tutaj nazywamy na krótko, ostro lub wesoło, jeżeli udajemy się oddać taką czynność, jeżeli mamy krany z kurkami, w pierwszeństwie musimy odkręcić wodę, gdy te rączki jeszcze mamy czyste. Po załatwieniu czynności myjemy ręce pod wodą i dopiero czystymi zakręcamy kurek i wychodzimy na celę mieszkalną. Od jakiegoś czasu na większości zakładów karnych są krany naciskowe i ze względów oszczędnościowych zapewne powstały, ale nam pomagają w wytrzymaniu higieny, bo wtedy po zakończonej czynności możemy taki kran nacisnąć sobie łokciem lub zewnętrzną stroną ręki i w tym momencie myjemy rączki i z całkiem czystymi wychodzimy sobie na celę mieszkalną. Pragnę jeszcze dodać, żeby ukazać lepiej temat naszej higieny, że mamy podział ręczników i podział misek do mycia na górne i dolne. W szczególności dbamy też o higienę naszej odzieży, czyli nie śpimy w tym, w czym chodzimy i odwrotnie. Cele sprzątamy sobie codziennie, w szczególności stoliki, przy których spożywamy pokarmy. Więc to by wyglądało tak. I wracając do tej osoby, na którą możemy powiedzieć przestrzelona, jest to osoba, która właśnie notorycznie po wyjściu z toalety nie myje rąk. Wtedy takiej osobie zabrania się siadać przy stole, zabrania się dotykać rzeczy wspólnych, z których korzystamy razem, przedmiotów różnych. No w ogóle najczęściej nikt nie chce siedzieć z takimi osadzonymi, gdyż grozi to, że w jakiś sposób oni przenoszą na swoich rękach bakterie. No i później wiadomo, my dotykamy tego samego jedzenia, naszych rzeczy codziennego użytku. No i jesteśmy narażeni na różne choroby. No tak by wyglądała sprawa słowa przestrzelony u nas, ale myślę, że te osoby, które przyszły do pani wtedy, to nie były przestrzelone w takim...
Nie, tu nie chodziło o tych dwóch panów, którzy przyszli. Tu chodziło o to, że Marysia nie chciała się spotkać z przedstawicielami Solidarności Gdańskiej, tak, ponieważ powiedziała, że oni są przestrzeleni. I ona, tak jak już powiedziałem, ona mogła powiedzieć tylko nie, że się nie chce spotkać. Ponieważ była majorem, ten człowiek był to był podporucznik, więc to jest to podległość taka, że to nawet mowy nie ma, żeby to... Ona mogła powiedzieć nie i koniec, i nie powinna w ogóle nic więcej mówić, ale ona powiedziała jeszcze to słowo, przestrzelony.
Jedyne, co mi przychodzi do głowy, no ja jak wspomniałem wcześniej, w tamtym okresie miałem 8 lat, więc nie za bardzo umiem myśleć tamtymi kategoriami, ale jedyne, co mi przychodzi do głowy, znając gdzieś tam struktury szpiegowskie w tamtych czasach i z telewizji, z gazety, z prasy. Także myślę, że to były jakieś fałszywe, podstawione osoby i dlatego odmówiła. To jest jedyne, co mi przychodzi do głowy w tym momencie.
Tak. No, myślę, że gdyby się zorientowała, że były to osoby, które są dla niej wrogie, to pistolet, który przeładowała, użyłaby tego pistoletu. No, po prostu oni by już stamtąd nie wyszli.
Nie chciała, nie była sama, nie chciała może...
Nie, nie. Tak to nie działa. Oni już by nie wyszli, ponieważ gdyby wyszli, to ktoś mógłby potem zginąć. Na pewno oni by nie wyszli. Ona tak naprawdę tym słowem wydała im polecenie. To było bardzo trudne polecenie, skoro ten człowiek zbladł. On wiedział, że będzie bardzo trudno to wykonać. Dlatego był tak przerażony. To było polecenie, to nie był rozkaz, ale to było polecenie. Ja już ci w tej chwili podpowiedziałem. Ten pan właśnie jest ciekawy, czy będziesz w stanie dziś z twojej perspektywy, gdzie już masz tyle lat za kratami, nie masz kontaktu z tym światem, który jest tu po tej stronie, czy będziesz w stanie zrozumieć, co ona mu kazała zrobić?
Na pewno jakoś w jakiś sposób spławić te osoby. Może delikatnie, może zlikwidować, może jeszcze... Na pewno był to jakiś ich szyfr.
No tak, rzeczywiście było to bardzo zawaluowane polecenie. On zrozumiał to, wyobraź sobie, parę lat temu. Chyba 3 lata temu. Ja ci teraz powiem... Jaki był moment, co sprawiło, że on zrozumiał tamto polecenie? Mianowicie w Gdańsku obalono pomnik księdza Henryka Jankowskiego, który wtedy był kapelanem Solidarności w tamtym czasie. I czy, jak już ci powiedziałem to, czy jesteś w stanie rozkminić, o co chodziło, Marysi?
Zdecydowanie nie chciała z nimi rozmawiać, bo wiedziała, że to jest coś strasznie fałszywego.
Blisko, tak. Generalnie dla Marysi, która walczyła z terrorystami, ona akurat wtedy wróciła z Hiszpanii, gdzie na hiszpańskich plażach terroryści Zeta podkładali bomby w bardzo bezsensowny sposób. Po prostu podkładali na plażach, gdzie byli turyści, gdzie często pokazywała mi zdjęcia po takim wybuchu. Najbardziej wstrząsające były te, na których były porozrywane dzieci. I ona tu przyjechała, miała dostęp do wszystkich dokumentów, wyjaśniała sprawę mordu na księdzu Jerzym Popiełuszko. Ona miała dostęp do wszystkich dokumentów esbeckich i wiedziała, czym zajmuje się ksiądz Jankowski, prawda? To był pedofil i to jest gdzieś udowodnione. W tamtym czasie, bo to nie był taki pedofil, taki powiedzmy jakiś tam hard, no takie tam. Ale znaczy, ona uważała, że to jest coś potwornego.
Nawet nie rozgraniczajmy na lepszych i gorszych, bo to...
Tak, no ale no nie, no jeżeli ktoś podczas takiego, powiedzmy, aktu morduje dziecko, no to jednak jest inny niż ten, który pozwala temu dziecku przeżyć, a tylko, powiedzmy, przeżyć taką traumę. No to jednak jest... No i ten powiedzmy, ksiądz Jankowski, no nie był aż taki, prawda, żeby tam kogoś mordować. I ona wydała tak jakby polecenie temu młodemu porucznikowi, bo miała nadzieję, że on to ukróci, bo wtedy można to było ukrócić. Ale nikt nie traktował tego, a tak jak ona. Z jej perspektywy krzywdzenie dzieci było czymś strasznym. Ona to widziała w Ugandzie, widziała w Libanie, a i w tej Hiszpanii, prawda? To u nas ludzie nie mieli pojęcia, że coś takiego w ogóle jest. I tak jak tu jeden z prokuratorów stanu wojennego, który dziś jest sędzią Sądu Najwyższego, on to określił jako takie mizianie. No. I właśnie ten porucznik też wtedy tego nie zrozumiał. On wiedział o tym, prawda? O tym, że ksiądz Jankowski tak się zachowuje w stosunku do dzieci, ale się nie zorientował, że o to chodzi.
Czyli mogli w tamtym okresie też zrobić jakąś prowokację lub ujawnić do opinii publicznej tamte dokumenty?
To znaczy, oni, jak chodzi o SB, to oni działali w ten sposób, że szantażowali się, ale to tutaj akurat to nie miało znaczenia. Dla Marysi znaczenie miało, żeby ukrócić coś, co dziś nazywa się pedofilią. Wtedy nikt tego tak nie określał. Bo to było tak, jak powiedziałem, mizianie takie, prawda? Zresztą do dziś, akurat nawet wczoraj oglądałem taki program w telewizji księdza, tak się składa, że on akurat w nocy zmarł. 25 lat sądzili za coś takiego i no, tak naprawdę nie osądzili. No, wczoraj oglądałem taki program. Także tu chodziło o to. I myślę, że nasz porucznik, dziś major, będzie zadowolony, że ty dziś nie zorientowałeś się, o co chodzi, bo jemu było bardzo głupio, że on w tamtym czasie nie zrobił nic. On mówi, że dopiero dziś zrozumiał, co tak naprawdę Marysia mu kazała wtedy zrobić. On wtedy się nie zorientował, a wiedział o tym wszystkim. Wiedział, ale się nie zorientował.
Ale czy też miał wystarczające pole manewru wtedy, w tamtych czasach?
No, miał. Można było zrobić wszystko. Oni mogli zrobić wszystko. Mówimy tu o służbach bezpieczeństwa. Generał Kiszczak to był ich szef. To był zły człowiek, ale mógł zrobić naprawdę wszystko. W tym swoim złym działaniu mógł też zrobić coś dobrego, ale nie zrobił. Ale właśnie on chyba, ten pan, który dziś nas słucha, on chyba się troszeczkę poczuję rozgrzeszony, bo ty również nie odkryłeś tego, nie? A myślę, że wiedziałeś o tym, o czym ci teraz mówię. Słyszałeś na pewno o tym.
To zaraz się okaże.
Nie, mówię o tym Gdańsku, o tym pomniku i tak dalej.
O tej całej historii, o tym incydencie, tak, zgadza się.
No, słyszałeś. Chodzi o to tylko, że tego nie skojarzyłeś. I on też wiedział mniej więcej tyle, co ty wiesz dziś, a tego nie skojarzył. Bardzo ci, Franiu, dziś dziękuję.
Dziękuję
i
również.
Cieszę się, bo wydaje mi się, że podbudowaliśmy tego człowieka. On naprawdę ma wobec siebie taki dystans, to mało powiedziane. On po prostu siebie nienawidzi z tamtych czasów. Uważa, że mógł zrobić, wie, że mógł, a nie zrobił nic.
No, widocznie tak miało być, ale jestem zadowolony, że mogłem pomóc. Także jeszcze raz pozdrawiam tamtego pana.
Tak. Ja też go pozdrawiam, chociaż wiem, że był zaciętym wrogiem mojej Marysi wtedy. A dziś mówi, że Marii miała rację. Pozdrawiam.
Dziękuję bardzo.
Nie będę wymieniał imienia. Ciebie, Franiu, też pozdrawiam. Do usłyszenia w następnej audycji.
Do
Trzymaj
usłyszenia.
Się. Cześć. Cześć.